Porozmawiamy o tym, co dzieje się w przyrodzie, a dzieje się wiele, ponieważ no, już o poranku, jeżeli wstajemy, czujemy inny zapach powietrza, czujemy wiosnę, ptaki również inaczej śpiewają, inaczej się odzywają. No właśnie, i co ma na to wpływ? Czy to te dodatnie temperatury, dość wyjątkowe, jak na luty?
No mamy ten okres i od wielu lat taką, może nawet lepszą trochę świadomość o tym, co się dzieje w środowisku, a jednym z elementów tego środowiska jest klimat. Moja pamięć sięga jeszcze lat 70., jak ten czas leci. I oczywiście ja pamiętam w latach 70., w latach 80. były zimy, zimne zimy, czyli była taka temperatura nawet do minus 30 stopni i obfite zimy w śnieg. I rzeczywiście od lat 90., a zwłaszcza po 2000 roku, w XXI wieku, te zimy są cieplejsze. Tylko bądźmy zawsze mądrze ostrożni, nie dajmy się wciągnąć w emocjonalne podejście do zmian w środowisku, do zmian w przyrodzie. Obserwujmy je. Myślę, że ten, który jest optymistą, jak wyjdzie w lutym i jest dodatnia temperatura, na przykład plus 5 czy plus 6 stopni, to powinien się uśmiechnąć, niż od razu popadać w jakąś frustrację, że oto nie mamy topowej zimy. Ale rzeczywiście taka nietypowa sytuacja, choć z drugiej strony, jak sobie popatrzymy, że jesteśmy na przełomie lutego i marca, czy powiedzmy w lutym, to z punktu widzenia ptaków właśnie się zaczyna ta wiosna ornitologiczna. To nie jest tak, że jest to coś nietypowego, że zaczynają śpiewać kosy, że w krajobrazie rolniczym zaczynają śpiewać potrzeszcze, a w nocy możemy już usłyszeć na przykład zzywające się terytorialne sowy, a jak będziemy jeszcze w lesie w ciągu dnia usłyszymy bębnienie dzięciołów, a nad lasem latające kruki czy myszołowy, to jest właśnie taki typowy moment, że one właśnie już tak wcześnie o tej porze rozpoczynają swoją najważniejszą część cyklu biologicznego, czyli okres rozmnażania. Bo mało kto o tym mówi, ale są takie gatunki ptaków, jak na przykład kruk, gdzie samica już pod koniec lutego siedzi na jajach, wysiaduje te jaja. Ponieważ pamiętajmy, że to nie zawsze temperatura ma znaczenie, nie wpływa, ona oczywiście ma znaczenie, ale nie zawsze bezpośrednio na to, co się dzieje w życiu danego gatunku ptaka.
Czyli to jest naturalna sytuacja i dla nich właśnie w tym czasie rozpoczyna się ornitologiczna wiosna. A czy temperatura w ogóle jakoś ułatwia ten okres godowy albo wysiadywanie jaj, czy to nie ma znaczenia?
Temperatura oczywiście ma znaczenie, ale tak naprawdę, gdybyśmy sobie zadali pytanie, no dobrze, przychodzi ten moment, że część ptaków zabiera się z tej części świata i odlatuje. No mówimy, że ptaki odlatują do ciepłych krajów. To co to są te ciepłe kraje? No tym ciepłym krajem, w cudzysłowie, już może być nasz kraj Zawisłą. To może być oczywiście Morze Północne, to może być wybrzeże Atlantyku, to może być basen Morza Śródziemnego i sporo gatunków od nas tam odlatuje. I tam sobie zimuje i przeczekuje czas. Tu warto zainteresować się, bo mamy taką lubelską inicjatywę jak wędrówki lubelskich żurawi, czyli obserwujemy dosyć dokładnie, gdzie znajdują się nasze żurawie, które pochodzą z Polesia, z okolic Polskiego Parku Narodowego i okolic Chełma. I gdzie one zimują, gdzie się przemieszczają i one pokazują, że to jest basen Morza Śródziemnego. Oczywiście Hiszpania, Francja, Węgry, Rumunia, Włochy, ale co ciekawe, po raz pierwszy odkryliśmy w tym roku, że nasz żuraw zimuje w Afryce. Ale kolejna grupa ptaków, no to są już migranci międzykontynentalni, lecą aż do Afryki. No i bocian biały, bocian czarny, dymówka i wiele, wiele gatunków ptaków tam zimuje. Ale też mało kto na to zwraca uwagę i o tym się nie mówi, że są też takie gatunki ptaków, które u nas się rozmnażają, ale lecą zimować do Azji, na przykład do Indii, na przykład do Pakistanu. To jest niezwykłe, że taka wydawałaby się grupa ptaków znana, ale jest jeszcze mnóstwo aspektów niepoznanych ich zachowań. W tym czasie, kiedy mamy na przykład minus 10 stopni i mamy na przykład 10 centymetrów śniegu, przylatują gatunki tak jak myszołów włochaty, tak jak gile, tak jak czeczotki, jemiołuszki, które z północy kontynentu, ze Skandynawii, z północnej Rosji przylatują w takie okoliczności, moglibyśmy powiedzieć, że niekorzystne, ale dla nich to jest ciepły kraj i tutaj zimują, ponieważ znajdują pokarm. Ale klucz tkwi nie w temperaturze, do tego chcę zmierzyć. Oczywiście ona ma znaczenie, nie w pokrywie śnieżnej i nawet można być paradoksalnie nie w dostępie do pokarmu. Ale klucz jest w długości dnia. ponieważ ten zimowy dzień jest dosyć krótki, zresztą każdy chyba pamięta, że w zimie jest tak szybko, zapada zmrok i noc się pojawia. I klucz tkwi właśnie w długości dnia, czyli stąd ptaki migrują w różne te części, basen Morza Śródziemnego, Afryka czy Azja, dlatego że tamten dzień jest dłuższy i mają więcej czasu na to, żeby zdobyć ten pokarm. A te, które do nas przylatują, są tak przystosowane, że dają sobie radę zdobyć odpowiednią ilość pokarmu, a potem przeżyć dłuższy czas nocy. I znowu kluczowe, jeżeli mamy żołądek napełniony pokarmem, to jest taki nasz piec, który nam wystarcza do tego, żeby przetrwać, nawet jak temperatura na zewnątrz jest minus 5, minus 10, nawet więcej minus.
Czyli ptaki zaczynają się uaktywniać przez to, że dzień staje się dłuższy, no bo w sumie w zimie no to mało je słyszymy. Czyli właśnie ten dzień wpływa na to, że mówimy o rozpoczęciu ornitologicznej wiosny?
No właśnie, zanim dojdziemy do samej ornitologicznej wiosny, to mało też kto o tym mówi, że zdarzają się też takie przypadki. Kilka lat temu mieliśmy lęgi takiego drozda, który się nazywał kwiczoł, w środku zimy. Czyli jaja musiały być złożone w lutym, wysiadywane i mało tego, ten kwiczoł odżywia się przede wszystkim drzownicami czy owadami, które gdzieś tam znajduje na podłożu. Ale to też była taka nietypowa zima, że zrobiło się cieplej, a co ciekawe, ptak sobie żerował wzdłuż rur ciepłowniczych, bo tam grunt nie zamarza, tam można było zdobywać pokarm, chociaż dookoła wszędzie było zaśnieżone, one sobie dawały radę i tak wcześniej zaczęły wyprowadzać lęgi. Ale to są nietypowe sytuacje i one są już stwierdzane i w Polsce, i w Europie. Ale są też takie przykłady i my je trochę nazywamy w ornitologii gatunkami zwycięskimi, czyli takimi, które są w stanie przystosować się, przyzwyczaić do człowieka i wchodzą do miast. I okazuje się, że te gatunki, które przechodząc z naturalnego środowiska, z lasów i trafiają na takie, powiedzmy, też lasy, ale to są oczywiście substytuty lasów. To są stare parki, to są cmentarze. A mam tutaj cały czas w domyśle taką najliczniejszą naszą sowę, która się nazywa puszczyk. Puszczyk to typowy leśny gatunek. Ale te gatunki, które są bardziej plastyczne, mają większe możliwości, są oportunistami, czyli potrafią zdobywać pokarm, który jest dostępny, to one mogą się szybciej przystosować do zmieniającego się środowiska. I puszczyk jest takim przykładem, że w pewnym momencie wyszedł z lasu, zaczął zasiedlać parki wiejskie, zadrzewienia śródpolne, potem parki wiejskie, aż w końcu trafił też do miast. I też już dzisiaj jest typowym gatunkiem miejskim, ale zmierzam do czego? Gdybyśmy dzisiaj poszli do Parku Saskiego, to moglibyśmy już usłyszeć i zobaczyć młode puszczyki, co w warunkach naturalnych to jest dopiero moment początku składania jaj, czy rozpoczęcia okresu rozmnażania. Bo właśnie miasto jest takim nietypowym środowiskiem, bo zawsze tutaj mamy o ten stopień, dwa stopnie trochę cieplej. Mamy mniejszą presję drapieżników, a jednocześnie też ofiary, które są pokarmem takiego puszczyka, no mogą tutaj licznie występować, dlatego że ten pokarm jest dostępny. My ludzie ten pokarm cały czas rozprzestrzeniamy, rozrzucamy, marnujemy mnóstwo jedzenia i na tym też korzystają gryzonie, które są pokarmem znowu takich puszczyków. Czyli u puszczyków można powiedzieć, że już w grudniu zaczęła się wiosna, bo one już wtedy składały jaja, zaczęły je wysiadywać.
Czyli w naturalnym środowisku ten okres godowy przypadałby pod koniec lutego, ale z uwagi na warunki, jakie stwarza miasto, wszystko się przyspieszyło.
Dokładnie tak. Dlatego taka prosta odpowiedź, zaczęła się teraz już wiosna. Prawda, my jako ludzie potrzebujemy takich bardziej wyraźnych granic. Natomiast przyroda nie jest taka czarno-biała czy zero-jedynkowa. Trzeba ją rozpatrywać wielowymiarowo, a najlepiej analizować albo oddzielnie gatunki, albo przynajmniej grupy ekologiczne, bo nie da się to w takie proste ramy zamknąć. Właśnie nastąpiła. Natomiast jak już potrzebujemy tego określenia, czy zaczyna się ta wiosna ornitologiczna, to oczywiście ona się już zaczęła. No w miastach pewnie jak ktoś mieszka, gdzie jest jakiś skwer, gdzie jest trochę zieleni, na pewno słyszy śpiewające kosy, które od rana potrafią gwizdać, zresztą przyjemnie i miło. Odzywają się już głosami godowymi sierpówki, które potrafią już w styczniu przystępować do lęków. Zaczynają się rozmnażać gołębie miejskie, bo to też są ptaki, które tylko ten dzień się troszkę zrobi dłuższy, już potrafią odzywać się. Natomiast jakbyśmy wyjechali z miasta, no to usłyszymy już śpiewające skowronki nad naszym, ja to powtarzam, najładniejszym województwem naszego kraju, czyli województwem lubelskim. Już śpiewają skowronki w krajobrazie rolniczym. Zaczęły śpiewać potrzeszcze, odzywają się już kuropatwy, tokują. Właściwie to już pewnie samice wysiadują jaja u takiego gatunku naszego największego ptaka wróblowego, czyli u kruka. Myszołowy przystępują do lęków, żurawie już zajmują terytoria. Czyli pewne symptomy tej wiosny ornitologicznej możemy już obserwować, bo ona się dzieje i warto wybrać się do lasu, warto wybrać się w krajobraz rolniczy, a nawet do parku miejskiego, żeby sprawdzić, czy te ptaki rzeczywiście reagują na ten już dłuższy dzień wiosenny. Jak to się mawia, że na nowy rok jest dzień dłuższy na barani skok. A już jak mamy w lutym, to już ten dzień jest o wiele, wiele dłuższy i widać tą reakcję. Ptaki nie, one nie mają zegarków, tylko raczej tu chodzi o produkcję hormonów, które są efektem tego wydłużającego się wiosennego dnia.